Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę być między wami. Muszę przeczytać na początek taki wiersz. I to jest cała prawda. Dziękujemy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze gdy się za was modlimy, bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych. Kochani, na drugim końcu Polski faktycznie słyszeliśmy o waszej wierze. Ja się wychowałem w rodzinie wierzącej. Od dziecka byłem w zborze, ale też właśnie gdy byłem młodym człowiekiem, to były też 70. lata, słyszeliśmy o waszej wierze. Słyszeliśmy o tym, że są tu takie wspaniałe zbory. Bardzo pragnąłem, wierzcie mi, całe życie przyjechać i was zobaczyć. Widzieliśmy wielu ludzi, spotkaliśmy, którzy byli w Bieszczadach, którzy w Bieszczadach przeżyli wielkie błogosławieństwo Boże, którzy się nawracali tutaj, albo którzy przyszli jako turyści i byli na konferencji i słyszeli, a później się nawrócili. Nasze miasto Połczyn-Zdrój jest miastem uzdrowiskowym, stąd mieliśmy wielu mamy, kiedyś było więcej, teraz mniej. Wielu wierzących, którzy przyjeżdżali tam na kurację i wtedy odwiedzali nasz zbór, bo to jest takie malutkie miasteczko, tam wystarczy się zapytać pierwszego lepszego, gdzie jest jakiś inny kościół i powiedzą. I spotykaliśmy wielu ludzi, którzy mówili, jak tutaj przeżywali Słowo Boże, a my żeśmy nie mogli przyjechać. Wiecie, 800 kilometrów kiedyś, jeszcze 30 lat temu, to było coś. I teraz, kiedy wyjeżdżałem, to mówiłem tutaj do brata Bogusława, że nie wiem, kiedy przyjedziemy, wyjeżdżamy 5 rano, ale czy będziemy o 9 wieczorem, czy o 12 północy, czy może o 3 nad ranem, nie wiem, bo nie wiem, jak to będzie szło. Tak to jest daleko. Ale cieszę się naprawdę, że jestem wśród was i dziękuję Bogu za to, wiecie, ale myślałem, chciałem, zawsze marzyłem przyjechać i siedzieć tam gdzieś o i słuchać. Nigdy nie myślałem. Wiecie, i tak, powiem tak, gdyby można Bogu było powiedzieć nie, to bym tu nie stał. Bym siedział gdzieś tam. Gdyby Bogu można było powiedzieć nie, to ja bym dzisiaj powiedział nie. Ja nie dorosłem do tego, żeby do was mówić. I bym powiedział, Panie Boże, nie, ale Bogu, jak myślicie, można mówić nie? A Bogu nie można mówić nie. Znaczy tak, dobrze, jeśli masz to w sercu, że Bogu nie można mówić nie. Bo wielu mówi nie, ale ściąga na siebie Bożą karę, Boży gniew. Wielu mówi nie, ale ściągają na siebie przekleństwo. Dobrze jest mieć tak w sercu, zapisane głęboko, że Bogu nie wolno mówić nie. Ja mówię do was, bracia i siostry, ja mówię do siebie. My jako wierzący ludzie często odważamy się mówić Bogu nie. Nie mówimy tego oficjalnie. Nie mówimy Bogu tego wprost. Nie, Boże. Ale Bóg tak to słyszy. Bo tak naprawdę jest. Kiedy jesteś niepokorny, kiedy jesteś niepoddany Bożemu Słowu, to co mówisz Bogu? Kiedy znasz przykazanie Boże, a tak nie żyjesz, to co mówisz Bogu? Mówisz Mu nie. Nie mówisz Mu tego wprost, ale mówisz Mu nie. Naród izraelski nigdy nie mówił Bogu tak oficjalnie nie. Ale kiedy czytamy proroctwa, prawda, to Bóg mówi, wiele razy mówiłem do was, posyłałem proroków, a wy powiedzieliście, mówiliście mi nie. A oni myśleli, kiedy my powiedzieliśmy Bogu nie? Jakże dzisiaj wielu ludzi mówi Bogu nie, gdy jest czas nabożeństwa. I przekazanie Boże mówi, nie opuszczaj wspólnych zgromadzeń. To jest przekazanie Boże. Bóg nie mówi tak, wiecie, tak mi się powiedziało. Jak ktoś chce, to niech posłucha, jak ktoś chce, to niech nie słucha. Tak mi się powiedziało, no dobrze by było, gdybyś nie opuszczał. Nie, Bóg mówi, nie opuszczaj. I kiedy mówię, ach, nie mogę dzisiaj, zmęczony jestem. Wiecie, ile dzisiaj ludzi mówi Bogu nie? niedzielę jest pełno, a we wtorek, czy czwartek, czy środę pustki. Dlaczego? Bo mówimy Bogu nie. Znaczy oficjalnie nie mówimy Mu, nie mówimy, och, chciałbym być, ale nie mogę. Ale Bóg to słyszy tak, nie. Nie można Bogu mówić nie. Ja też nie mogę mówić Bogu nie, nie chcę mówić Bogu nie. Dlatego chociażbym wolał siedzieć i słuchać, to będę mówił to, co Bóg mi dał na serce. Brat powiedział, żeby powiedzieć coś o sobie, o zborze, bo faktycznie pierwszy raz my tu jesteśmy, nikogo z was nigdy nie pojawił się u nas. Nie, był kiedyś brat Wisełka, tak? Z Puław? Z Woli Piotrowej. A tak całkiem niedawno, no nie tak dawno, ale był, ale on już był takim starszym. I był, to był chyba jedyny brat, który był i którego poznaliśmy. Przyjechałem tutaj, poprosiłem, żeby towarzyszył mi jeszcze jeden samochód. Bo będzie raźniej nam jechać, chociaż i tak się złożyło, że nie musieliśmy osobno jechać, bo ten drugi samochód nie mógł wyjechać tam dopiero w południe, bo ktoś nie mógł dostać urlopu. Jestem tu ze swoją żoną, z dwoma córkami. Czworo naszych dzieci zostało w domu. Nasza rodzina liczy sześcioro dzieci. Najstarszy już jest żonaty, mamy już wnuczkę. Najmłodsza dziewczynka, córeczka ma 6 lat. Tak nam Bóg błogosławił. Co? 7? Ja takie małe najbardziej lubię. Ja poznałem Pana Jezusa Chrystusa jako, powiedziałem, wyrosłem w rodzinie wierzącej, jako młody człowiek stałem się dzieckiem Bożym. I moja mamusia mi wszczepiła w serce, opowiadała mi o swoim zborze, zborze swojego dzieciństwa. Ona pochodziła z dawnej Polski, ale z Białorusi dzisiejszej, przed wojną. Tam się nawróciła i opowiadała mi o zborze pełnym życia, o zborze pełnym działania Ducha Świętego, o zborze ludzi, którzy kochali Boga, o zborze ludzi, których życie było święte, których życie było czyste. I ja to przyjmowałem jako taką piękną baśń i marzyłem w swoim życiu cały czas, żeby takie życie mieć, żeby takie życie zobaczyć, żeby takie życie spotkać, żeby poznać drogę do takiego życia. To było moje marzenie, to była moja modlitwa. Wiecie, tam nasze strony nie cechują się takimi, powiem, historiami, czy takim bagażem doświadczeń. Tam są wszyscy takim, jak na przykład brat mówił, jak wasze zbory, tam skąd wy pochodzicie, z Zaolzia, gdzie pokolenie wcześniej i jeszcze dwa wcześniej było, przebudzenie przyszło, prawda? Nasze zbory powstały po wojnie z wyniku przesiedlenia rodzin. W Połczynie po wojnie przyjechało 3 rodziny, w tym moja mamusia z tatusiem i jeszcze 2 rodziny wierzące. I tak się spotykali. Jeden stąd, drugi gdzieś z Kujaw, jeszcze ktoś gdzieś tam. I spotykali się. I my nie mieliśmy takich, wiecie, korzeni, żeby powiedzieć, sięgnąć do, ale słuchałem o tamtych korzeniach. I mało jest takich ludzi, wiecie, mało można spotkać takich ludzi, których życie jest czyste, których życie jest święte, których życie przypomina życie mężów Bożych. A ja takiego życia pragnąłem. I Bóg mi posłał takiego nauczyciela i powiem, jestem blisko was, bo z tego samego przebudzenia, powiem, i z tego samego kościoła, i z tego samego, wy go na pewno, może go dobrze znacie, to był brat Michał Cieślar z Wisły, z Głębiec, który przyjechał też na kurację kiedyś i powiem, przypadliśmy sobie do serca. No to, że on mi przypadł do serca, to nic dziwnego, bo on mi pokazywał, ja w nim widziałem to życie, o którym ja marzyłem. Ale myślałem, że to jest niemożliwe, tak żyć, takim być Bogu oddanym, tak wszystko, Wszystko dla Boga, wszystko z Bogiem, wszystko w Bogu, tak poddanym Bogu. Myślałem, no nie wierzyłem, że to jest możliwe, a w nim to widziałem. To, że ja go pokochałem, to nic dziwnego, ale on mnie też pokochał. Ja miałem wtedy 30 lat, a on miał prawie 70. No takie coś to było. On powiedział tak, że kiedyś powiedział, a tak bardzo go lubię, tak komuś to powiedział. Tak bardzo go lubię, bo kiedyś mi powiedział, że ktoś mu zaproponował, żeby szedł na szkołę biblijną, a on powiedział, że wolałby skończyć szkołę Jezusa Chrystusa. Tak kiedyś powiedziałem chyba, bo tak uważałem, że najlepiej się nauczyć od Jezusa Chrystusa. Najlepiej to być tak blisko, jak najbliżej Jezusa i od Niego się uczyć. Ja czytałem, że Jezus chce nas uczyć. I tym może mu przypadłem do serca. To był wspaniały człowiek, który pokazywał mi, nie tak, że mi mówił, wiesz, to tak trzeba żyć. Nie, on mi pokazywał swoim życiem. Ja to widziałem, ja to czytałem, ja to chłonąłem i mówię, dzięki Ci Boże, takie życie jest. Takie życie jest możliwe. Dla takiego prostego człowieka, jakim on był, jest możliwe. To czy dla mnie nie jest możliwe? Jest możliwe. Dla każdego z nas, kto pragnie takiego życia, jest możliwe. Takie głębokie życie. Tylko trzeba naprawdę Bogu wszystko oddać. Oto to jest problem, że trzeba Bogu wszystko oddać. Że trzeba przychodzić do Boga bez żadnych warunków. Bez żadnych warunków. To jest takie trudne dzisiaj znaleźć takich ludzi bez żadnych warunków, prawda? Przyjść do Boga, wszędzie stawiamy warunki, wszystkim stawiamy warunki. Od początku do końca wszystkim stawiamy warunki. No a gdy nie możemy postawić warunków, jesteśmy nieszczęśliwi. Aha, miałem powiedzieć o sobie i o rodzinie, i o zborze. Widzicie, ja nie umiem mówić. I tak, to jest rodzina. Zbór mamy niewielki. Nas się zgromadza wszystkich z dziećmi 50 osób. Członków zboru niewiele ponad 30, ale powiem tak, chociaż niewielki, to ja dziękuję Bogu za ten zbór, w którym mogę żyć, z którym mogę się rozwijać, wzrastać duchowo i iść do Królestwa Bożego i iść do tego celu. Mogę powiedzieć, jest to zbór ludzi, którzy żyją dla Jezusa Chrystusa, którzy rozumieją, że życie z Jezusem to jest życie. To nie jest religia, to jest życie. Są zaangażowani. Chociaż to taki mały zbór, a wyobraźcie sobie, że u nas do usługi Słowem Bożym podstawowych braci, głównych braci to jest pięciu, a takich, którzy pomagają, powiem, pomocnicy, tacy, którzy się wdrażają, młodzi ludzie, to są przeważnie młodzi ludzie, jeden z nich też tutaj jest. Jest raz, dwa, trzech, czterech już, czwarty, pięć, cztery, dziewięciu. Dziewięciu. W zborze 30 osób jest. Tak, mi się spodobało, to mnie zachwyciło, powiem to, co widziałem w zborze stanowczych chrześcijan tam w Cieszynie, w Wiśle. Jeszcze kiedy na początku tam żeśmy jeździli, bo żony dostałem z Istebnej od Pana i też tam mogłem jeździć w tamtą stronę, a kiedy tam jeździliśmy, to byliśmy tam w zborach. Nabożeństwa nasze wyglądają, powiem tak, jak dawniej wyglądały nabożeństwa, nie wiem jak tam teraz, nie wszędzie już może tak wyglądają, w zborze stanowczych chrześcijan. Usługuje Słowem Bożym dwóch, trzech, czterech braci, nie ma wydzielonych, kto ma usługiwać, powiem, śpiewamy pieśni pielgrzyma, to jest taki skansen zbór trochę, wiecie. U nas siostry są, mają nakryte głowy, przychodzą w spódnicach na nabożeństwo, w domach raczej nie ma telewizorów. No, skansen, chyba rozumiecie resztę. Ale naprawdę, ale przez to, kochani, my żyjemy, nie mamy problemu, wiecie, nie mamy problemu, że w niedzielę to pełno, cała sala, a w czwartek to nie. Nie ma problemu tego. Wszyscy, którzy mogą być, nie są w pracy, nie są obłożnie chorzy, są. I we wtorek, i w czwartek jest takie małżeństwo, które 40 kilometrów dojeżdża. I jeśli ten brat nie pracuje, jeśli może nieraz nie starcza pieniędzy, to nie mogą przyjechać, ale jeśli nie ma z tych dwóch rzeczy, to przyjeżdżają. I we wtorek ich widzisz, i w czwartek ich widzisz. Tak, to jest zbór ludzi, którzy żyją, rozumieją, że życie z Bogiem to jest służba dla Boga i to jest życie z Bogiem. Nie tylko służba wszędzie dawać, ale to jest życie z Bogiem. I życie z Bogiem jest wspaniałe. I jednym z elementów życia z Bogiem jest właśnie społeczność. Pięknym elementem, cudownym. My przychodzimy na nabożeństwo po to, żeby się budować, żeby brać, żeby uwielbiać Boga też, ale żeby budować się, żeby coś od Boga wziąć, żeby słuchać. Mamy takie pragnienie w sercu, żeby się nauczyć, bo rozumiemy, że trzeba się dalej uczyć. Do końca życia trzeba się uczyć. Do końca życia trzeba się uczyć. Ja nie chcę wam nic mówić, bracia i siostry, nowego. Ja bym nie chciał zmieniać waszych torów, absolutnie. Myślę, że nie zmienię. Bo macie dobre tory. W dobrym kierunku. Ale moim pragnieniem jest to, żebyśmy się dalej uczyli, żebyśmy poznawali, żebyśmy stawali się lepszymi. Bóg ma dla nas nowe rzeczy i Bóg chce nas zmieniać. Bóg chce nas przekształtowywać. Chce. Chce wymalować swój obraz w naszym życiu. Chce, żebyśmy nie mówili Bogu nigdy nie. Chce, żebyśmy poznali Bożą sprawiedliwość. Chcę, żebyśmy nauczyli się jeść twardy pokarm, stały pokarm, a to jest nauka o sprawiedliwości, twardy, stały pokarm, nie mleko. Są tacy, którzy są cały czas mleko. I musisz im tylko mówić o tym, że Jezus ich kocha. Przebacza im grzechy, miłuje ich. A jak nabroją, to znowu niech przyjdą i ich miłuje. Och, ciężko jest z takimi, którzy tylko mleko piją. Jest okres, gdzie muszą pić mleko. I trzeba pić mleko. I chętnie się daje mleko. I się cieszy, kiedy mleko dziecku podajesz i ono pije to mleko, to się cieszy, rodzice się cieszą. Jest taki okres. Ale jaka bieda, kiedy ma 20 lat w Chrystusie i dalej pije mleko. I chce tylko mleka. I nie daj mu stałego pokarmu, bo się dławi. A stały pokarm to nauka o Bożej sprawiedliwości. To coś, to nauka o Bożych wymaganiach wobec nas. To nauka o Bożym zamiarze wobec nas. Co Bóg chce od nas. O co Bogu rozchodzi się? Nam się wydaje, że Bogu się rozchodziło tylko o to, żeby nas zbawić. Posłał Jezusa Chrystusa, żeby umarł za nas, żeby nas wyrwać ze świata, żeby zbawić, żeby zapisać nasze imię w księdze żywota. No zrobił to. Och, to wszystko, co Bóg chce. Nie, nam tak się wydaje. My tak chcemy, żeby tylko to Bóg chciał. I chwała Ci Boże, że mnie zbawiłeś. Ale nie, Bóg chce wypisać, wymalować obraz Jezusa Chrystusa w naszym życiu. A wymalować obraz Jezusa Chrystusa to nauczyć nas takiego samego życia, jaki miał Jezus Chrystus. Wymalować obraz Jezusa Chrystusa to stworzyć w nas takich pokornych, jakim był Jezus Chrystus, takich cichych, jakim był Jezus Chrystus, takich pełnych miłości, jakim był Jezus Chrystus, takich wiernych, jakim był Jezus Chrystus. Wiernych. W małym, wszędzie. Żebyśmy nigdy Jezusowi nie powiedzieli nie. Ale zawsze mówili tak. Chcę przeczytać z listu do Hebrajczyków. Piękny list. I ta pierwsza moja usługa, i następna, chciałbym, żeby była związana z tym fragmentem Słowa Bożego, z listu do Hebrajczyków z 13 rozdziału. List do Hebrajczyków, 13 rozdział, od 10 do 15 wiersza. Jest to fragment, który będzie, powiem, taką podstawą i tego usługiwania, i następnego, ale to zaczniemy od początku. 10 wiersz. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi. Albowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. I 15. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. 10 i 11 wiersz jest takim, powiem, podstawowym wierszem tej usługi, którą teraz chciałbym wam przekazać. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi. Znamy, może nie tak dobrze, bo to takie dosyć trudne A i tak nas za wiele też nie interesuje, bo to się skończyło na szczęście, ofiarowanie, świątynia. I nie musimy tam może rozumieć, co to znaczy ofiara potrząsania, co to znaczy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść, a mają prawo jeść, ale na pewno wiecie to i znacie, że kapłani mieli prawo jeść z ołtarza. Kapłani nie mieli swojego działu w ziemi, w gruntach, w miastach. Kapłani mieli swój dział w Bogu. Najlepszy dział. My jesteśmy, myślcie o sobie, jesteśmy kapłanami. I mamy swój dział w Bogu. I oni mieli prawo jeść niektóre części ofiar przynoszonych przez swoich współbraci. Oni mieli święty dział. I wcale nie najgorsze rzeczy mogli jeść. Jedli takie naprawdę dobre rzeczy. Wiadomo, krew cała była oddawana na ofiarę. Niektóre części ciała ofiar były palone, jako ofiara całopalna. Ale Bóg nie zapomniał o narodzie swoim, o swoim ludzie, który mu służył, o kapłanach i pozwolił im jeść z ofiar, gdzie nikt inny nie mógł tego jeść. To było coś szczególnego, bo to było poświęcone i oni mogli z tego jeść. Ale tutaj Słowo Boże mówi, mamy bowiem ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi. Jest ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą, czyli kapłani nie mają prawa jeść. Z jakiego ołtarza nie mogli kapłani jeść? W trzeciej Księdze Mojżeszowej. Jest taki jedno z największych świąt, jeśli nie największe. Święto Izraela to Dzień Pojednania. Raz w roku. Gdzie cały naród przychodził przed oblicze Boga i gdzie były składane ofiary, gdzie kapłani składali ofiarę najpierw za siebie, a później drugą ofiarę, były trzy ofiary w ogóle, następną ofiarę za cały lud, prawda? Wyznawali wszystkie grzechy, cały lud był oczyszczony. Święto pojednania, dzień pojednania, największa, powiem taka duchowa, takie duchowe święto w Izraelu, najważniejsze. I w trzeciej Mojżeszowej, w 16 rozdziale, czytamy trochę o tym ołtarzu, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy tam z wszystkich innych ofiar mieli prawo. 11 wiersz, może do 15. Trzecia Mojżeszowa, 16 rozdział. Potem przyprowadzi Aaron na ofiarę za swój własny grzech cielca i dokona przebłagania za siebie i za swój dom. I zarżnie tego cielca na ofiarę za swój własny grzech. Następnie weźmie pełną kadzielnicę rozżarzonych węgli z ołtarza, który jest przed Panem, i pełne garście miałkiego wonnego kadzidła i wzniesie poza zasłonę. I nasypie kadzidła na ogień przed Panem, aby obłok z kadzidła okrył wieko, które jest ponad świadectwem, i aby nie zginąć. Potem weźmie nieco krwi z cielca i pokropi swoim palcem ponad wiekiem ku wschodowi oraz ponad wiekiem pokropi z tej krwi 7 razy swoim palcem. Następnie zarżnie kozła na ofiarę za grzech ludu, teraz całego, i wniesie jego krew poza zasłonę i uczyni z jego krwią podobnie, jak uczynił z krwią cielca. Pokropi nią ponad wiekiem i przed wiekiem. To jest ta ofiara, tam pisało wcześniej, dzień pojednania. A teraz jeszcze wiersz, to jest dalsza, nie chcę czytać całego, bo nie ma, myślę, potrzeby. Ale dalej wiersz 25, czytajcie. Co się dzieje z resztą tych ciał? O krwi już wiemy, wnosi tam poza zasłonę. A tłuszcz ofiary za grzech spali na ołtarzu. Ten zaś, który wypędzał kozła dla Azazela, wypierze swoje szaty i obmyje swoje ciało wodą, a potem wejdzie do obozu. I 27 wiersz. On wyjaśnia to ten ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przebytkowi. A cielca ofiary za grzech i kozła ofiary za grzech, których krew została wniesiona dla dokonania nią obrzędu przebłagania w świątyni, każe wynieść poza obóz i spalą w ogniu ich skóry, ich mięso i ich odchody. To jest ten ołtarz, z którego nie mają prawa jeść. To jest ten ołtarz, na który powołuje się tutaj apostoł, mówiąc, mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi. Kochani, ja nie wiem, czy wy jesteście z tych, którzy mówią, to dla Żydów, list do Koryntian, rozdział 13, to dla tych, list, słowa o nakrywanie, to dla Koryntian. Ja nie wiem, czy wy jesteście z tych. Słowo Boże jest dla nas. I czy jesteście z tych, którzy mówią, no to dotyczyło, nie. Apostoł Paweł mówi, mamy ołtarz. Ja stoję razem z nim i wy powinniście stać razem z Pawłem, jeśli to jest wasz brat, bo to jest mój brat, Jezusie Chrystusie. I on mówi, mamy ołtarz. I ja razem z nim chcę powiedzieć, mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi. Mamy ołtarz, my mamy ołtarz, my mamy ołtarz, z którego nie mamy prawa nic wynieść. Chcę wam powiedzieć, to jest to. My mamy ołtarz, gdzie przynosząc ofiarę musimy zostawić wszystko. Wiecie, kiedy Izraelita przynosił przyprowadzał baranka czy cielca na ofiarę za swój grzech, to on go zostawiał całego. Nic z niego nie brał, prawda? Nic z niego nie brał. Mówił, taki ładny baranek, och, daj mi chociaż łopatkę. Nie, no nic nie wziął. Kapłani natomiast z tego mogli brać. Ale Słowo Boże mówi, nawet kapłani mają taki ołtarz, z którego nie mogą wziąć nic. Bracia i siostry, i my, jako lud Boży, jako kapłani Boga żywego, jako to święte kapłaństwo. Jesteśmy kapłanami. My mamy ten sam ołtarz. Wiecie, my mamy ołtarz, z którego nie mamy prawa nic wziąć. To mówi to słowo. I żeśmy czytali o tym, że krew do świątyni, a skóra, ciało i odchody spalone poza obozem. Kochani, to jest pełna ofiara. To jest dokończona ofiara, to jest całkowita ofiara, to jest zamknięta ofiara. Najwyższa ofiara, to było najwyższe święto, najbardziej ważne święto, bo cóż by im było z tego, że sobie dobrze żyją, gdyby ich grzechy wisiały nad nimi. Ale w ten dzień pojednania cały naród miał możliwość być oczyszczony, pojednany z Bogiem, to był dzień pojednania z Bogiem. Najważniejsza ofiara i z tej ofiary nikt, ani kapłani, nie mogli wziąć. Wszystko musiało być oddane Bogu. I o tym mówi, powołuje się apostoł na to, i to Słowo Boże powołuje się na to, mówiąc do nas, jako kapłanów. My mamy ołtarz. Ty i ja masz ołtarz. Jako kapłan Jezusa Chrystusa, jako kapłan Boga żywego, masz ołtarz. Ale pamiętaj, z tego ołtarza nie wolno ci niczego wziąć. Nie możesz nic wziąć. Wiecie, wielu przychodzi i ofiaruje tylko krew. No, krew zawsze szła dla Boga. Cała krew. I wielu ofiaruje tylko krew, bo no, krew jest najważniejsza u zwierzęcia, a u ofiary krew jest najważniejsza. To jest życie, w niej jest życie. I wielu przychodzi dzisiaj i ofiaruje tylko krew, a nie myśląc o reszcie. Ofiarują Bogu wonność. Tam czytaliśmy też, że weźmiesz pełną garść wonności i zmieszasz to i wyniesiesz to tam za zasłonę, wyniesiesz tam. Ofiarują, chętnie ofiarujemy wonność Panu, powiem wam. Wiecie, to jest piękna sprawa, kiedy możemy śpiewać, kiedy możemy uwielbiać Boga, prawda? Jest to tak piękna sprawa i prawie, że każdego chwyta, powiem. Wiecie, dzisiaj najbardziej w wielu zborach jest rozbudowane dziękczynienie i uwielbienie. Wiecie dlaczego? Nie dlatego, że ludzie chcą uwielbiać Boga, bo to się najlepiej robi. A mówimy, bo to jest coś najlepszego, co mamy, co możemy Bogu przynieść. Jasne, że coś najlepszego. Ale dlatego tak ludzie narzekać będą na to, że modlitwa trwa za długo. Ludzie będą narzekać na to, że kazanie trwa 15 minut za długo. Będą narzekać, będą skwaszeni. Ale jeśli uwielbienie trwa pół godziny za długo, fajnie było. Przychodzimy i przynosimy Bogu to, co lubimy przynieść, a całą resztę zostawiamy dla siebie. Ofiarujemy dziękczynienie, ale pozostawiamy złość. Ofiarujemy serce, ale zostawiamy kłótnie w rodzinie. A kogo to interesuje, co ja w rodzinie przeżywam, a co się dzieje? zostawiamy obmowy, zabieramy je do domu. W niedzielę ofiarowujemy całe serce. Mówimy, z całego serca Cię uwielbiam, prawda? Całym sercem Ciebie wielbię. Całe serce Ci oddaję. Weź serce me. A w tygodniu żyjemy dla siebie. Może powiemy, mam prawo żyć dla siebie. No kto może mi w tym życiu ingerować? Prawda? Kiedy dziecko jest w domu i jest nawet dorosłe, ale jeszcze jest w domu, rodzice mają prawo ingerować w jego życie, prawda? Mają prawo wychować go, mają obowiązek, ale mają też prawo. Tak? Ale kiedy ten syn czy córka wychodzi za mąż, żeni się i zakłada rodzinę, wiecie, że prawo znika? Tak. Znika już prawo. Kiedy chcesz dalej, bo to jest nowa... Fajnie, znika. Ja się cieszę, że znika. Kto jest tutaj młodym małżeństwem? Wszyscy powiedzą, jak to fajnie. I dobrze by było, gdyby teściowa się nie za bardzo nie wtrącała. O, jak ja bym tak chciał mieć taką teściową, tak? Wiecie, i dobrze myślą, bo nie powinna już. To prawo już nie powinno przechodzić. Nie masz prawa. Możesz się modlić, możesz doradzać w uprzejmości, w pokorze. Bardzo proszę, jak najbardziej pożądane, potrzebne, ale nie masz prawa. Powiedzieć tu, w tym domu, tak jak w moim. Jak tu stoi cukier i tu stoi sól, to u ciebie też ma tak stać. Nie możesz tego powiedzieć. Jak ja prałam raz w tygodniu, to ty też musisz raz w tygodniu. Jak my się kąpaliśmy codziennie, to wy też codziennie, a nie co drugi dzień. Nie możesz tego powiedzieć. Tracisz prawo. I my mówimy, mamy prawo do swojego życia. Mamy prawo do swojego życia. Co innego nabożeństwo, co innego, kiedy uwielbiam Pana. Ale kiedy jestem w domu, to jestem ja. Kochani, to jest wielka pomyłka. Jeśli ktoś tak myśli, że masz prawo do swojego życia. Jeśli to jest takie dziwne, co mówię, to otwórzcie list do Galacjan. I dobrze znany wiersz, ale chciałbym, żebyście go przeczytali. Wiecie, to jest problem dzisiaj. Ludzie myślą, że mają prawo do swojego życia. Chrześcijanie myślą, że mają prawo do swojego życia. Zapomnieli o Bożym Słowie. Jeden z wierszy. Drugi rozdział, 20 wiersz. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Czy to dobrze, że jesteś ukrzyżowany, czy źle? Chwała Bogu, mówimy, prawda? Halleluja. Jestem ukrzyżowany z Chrystusem. Czy może być coś lepszego? Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. A to znaczy, że moje grzechy są przebaczone, prawda? A to znaczy, że jestem zbawiony. A to znaczy, że jestem wyrwany z mocy diabła, prawda? Bo jestem ukrzyżowany z Chrystusem. Chwała Bogu. Jestem ukrzyżowany z Chrystusem. Co za radość, co za szczęście. Kochani, czytajcie dalej, co się dzieje, kiedy jesteś ukrzyżowany z Chrystusem. Też, co się dzieje. To wszystko jest prawda. Amen. Ale to pisze tak. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja. Żyję więc już nie ja. Jakie masz prawo do siebie? Do swojego życia. Ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Ale już nie żyję ja. I trzeba powiedzieć halleluja, że nie żyję już ja. Halleluja, że nie mam praw do siebie już. Nie wiem, czy taką pieśń znacie. Pieśń ze śpiewnika Pielgrzyma. Nie mam praw do siebie już. Jezu, ja mam własnością Twą. Miałeś prawo do swojego życia, jak bez Boga żyłeś. Miałeś prawo. Ludzie w tym świecie mają prawo do życia tak, jak chcą. I żyją tak, jak chcą. Ale ja nie mam prawa. Kochani, ja nie mam prawa do takiego życia. Wiecie, ludzie mają w tym świecie prawo do takiego życia, jakie chcą i chodzą na filmy do kina. Na wszystkie. Na wszystkie. Każdy muszą zaliczyć, wiecie? Ja bym też poszedł, powiem wam. Bo to są fajne filmy, tam fajne aktorki występują. Ale ja nie mam prawa do siebie. Nie mogę iść tam, bo Bóg mi tam zabrania iść, bo On by tam ze mną nie poszedł. Ja rozumiem, że ja nie mam prawa do siebie. Ja bym chciał się pokłócić z moją żoną, powiedzieć jej, że ja mam rację. wylać swoją złość. No bo przecież jak można inaczej? No jak można na takie postępowanie? Chciałbym, ale ja nie mam prawa do siebie, wiecie? Nie mam prawa do siebie i nie mam prawa się kłócić. Ja mam jakieś prawo od Boga darowane. Dąż do pokoju ze wszystkimi, z którymi się da. Z twoją żoną się da. Tobie. Nie mam prawa. Nie żyję już ja. A Chrystus we mnie żyje. Czy Chrystus by się kłócił? Czy Chrystus by nie znalazł rozwiązania? Świat ma prawo i robi, co chce. Ma prawo i stawia sobie telewizor w domu, w pokoju głównym, w kuchni albo w sypialni i ogląda na okrągło. Wiecie, ja bym też oglądał. Ale nie mam prawa, bo tam nieczystość jest. I nie mam prawa. Ale jak żyję dla siebie, to ja mam prawo. A czemu nie? Ale nie mam prawa. I wiele innych rzeczy. Nie mam prawa. Nie mam prawa do siebie. To jest pomyłka, kiedy ktoś mówi, że ja mam prawo do siebie. Nie masz prawa. Bo to prawo moje do mojego życia wiodło mnie na śmierć. To prawo do mojego życia wiodło mnie tą szeroką drogą na zginienie, na przekleństwo, tak jak wiedzie tych ludzi. A Jezus mnie z tego wyrwał. Ale zanim mnie wyrwał, powiedział, oddaj mi swoje życie. Daj mi swoje serce. Pokutuj. Czyli co? Zawróć. To już nie to życie. Wiecie, masz prawo do tego, żeby uwielbiać Boga. Masz prawo, żeby przyjść na nabożeństwo. Masz prawo, żeby z bratem i siostrą porozmawiać, uwielbić, pomodlić się wspólnie. Masz wiele praw, macie, kochani. Macie prawo prosić o modlitwę. Macie prawo prosić o wsparcie. Macie do wielu rzeczy prawo. Nie myślę, że Bóg nas pozbawił praw. Cudowne, wspaniałe prawa. Sprawiedliwe. Piękne. Przepełnione miłością. Nasycone miłością. Pełne Bożego pokoju. Mamy wspaniałe prawa. Ale tego starego już nie mamy. Tego starego już nie mamy. Nie mamy prawa. Wszystko należy do Pana. Wszystko należy do Niego. A diabeł nas kusi, powiem. Diabeł nam podpowiada. Zostaw Bogu to, co ci zbywa. Zostaw Bogu to konieczne minimum. Ach, żeby ludzie nie mówili, żeby bracia nie mówili. Zostaw. A sobie weź resztę. Bo jak zostawić wszystko? Kochani, jak dzisiaj zostawić wszystko, jak świat taki ciekawy? Jak zostawić wszystko, kiedy taki kolorowy, tak się zmienił, stał się taki atrakcyjny, że żal z nim zrywać? Żal z nim zrywać. Powiem, to Ewangelia, a razem z Ewangelią Bóg nie pasuje do naszych czasów. Nie pasuje. Taka surowa, tak wyraźnie oddziela. Natomiast świat pasuje jak ulał do naszych pragnień, do naszej natury. Świat pasuje jak ulał do naszych upodobań. Widziałeś na reklamie taką brzydką? Żeby się nie chciało patrzeć? Jak pasuje ten świat? Czy miałeś w marzeniach taką żonę? Taką brzydką. Jaką masz w marzeniach? Taką najpiękniejszą. A jak pasuje świat? Bo on mówi, że najpiękniejsza to szczupła. Nie wiem, tam jakie włosy czy co jeszcze. Z figurą taką. A miałeś takie inne marzenie? Nie. Jakżeż pasuje świat do naszych upodobań, do naszych chęci? Jak pasuje? Dlaczego tak pasuje? Myślicie, przypadek, że tak pasuje? O, tak się złożyło? Jak ten jas można czytać, coś tam pisze, felieton i mówi, idzie lato. Och, jak ja lubię lato. Co ja będę na ulicach oglądał? Te dziewczyny. Wiecie, jak to przypadek, że to tak dzisiaj świat pasuje? To nie jest przypadek. To jest przemyślana robota szatana. To jest jego działanie, to są jego knowania. To jest jego polityka. Tak dopasować świat do twoich pragnień. Tak dopasować, żeby ci tak pasował, tak mocno, żeby cię nawet od Boga oderwał. A Bóg nie pasuje ze swoją skromnością. Bóg nie pasuje ze swoją pobożnością. Ewangelia nie pasuje ze swoim ustępowaniem, z uniżaniem. Nie pasuje. A świat pasuje. Diabeł, ten wróg człowieka, przychodzi i przekonuje nas, że Boża droga jest smutna. Boża droga jest niesprawiedliwa, nieszczęśliwa, nieżyciowa. Natomiast szeroka jest piękna, jest fantastyczna. Jest radosna, na niej będziesz szczęśliwym. Na przykład, kiedy ktoś zakochał się w niewierzącym, czy w niewierzącej, i diabeł mówi, stąd będziesz taki szczęśliwy. Nie pozwól, żeby ci wydarto ją. Rodzice płaczą, modlą się, zbór, boli to zbór, boli to wszystkim. Poszedł człowiek, zakochał się, przekracza Boże przykazania, ale diabeł mówi, nieprawda, no jak z tego zrezygnujesz, to w ogóle co to za życie? Ale straszne życie, kiedy nie posłuchasz Boga. Dziś zaczyna przekonywać wielu ludzi, że drugie małżeństwo to jest bardzo szczęśliwe. No nie przejmuj się, jeśli ci się rozsypało pierwsze. No, trochę popłacz, trochę pocierp, ale jest okazja. Możesz zacząć od nowa. O, jak wielu już zaczyna od nowa. Jak wielu już zaczęło od nowa. A Boga nie słuchają. A Boga się nikt nie pyta. A Bóg się nie zmienia. Nigdy się nie zmieni. I nie zmienia się. Kiedyś byłem świadkiem takiej dyskusji, że wiecie, jakie jest wiele argumentów, kiedy ktoś chce powtórnie się ożenić, bo z pierwszą nie dało się rady żyć. Chciał, ratował jak mógł, nie dało rady. Jak możesz powiedzieć teraz takiemu człowiekowi, że nie wolno ci drugi raz? Bo Bóg powiedział, Bóg pozwolił, Bóg przyzwolił, ale tylko ze względu na to, że jesteś niedoskonały. Jeśli jesteś doskonały, to nic z tego. Ale jeśli nie możesz, i jeśli przyczyną jest szeteczeństwo, możesz odprawić swoją żonę. I Bóg się na to godzi, że jeśli przyczyną jest szeteczeństwo i odprawiasz swoją żonę, bo nie możesz, nie ponosisz kary, ale tylko odprawić. Bo kiedy odprawioną poślubiasz, to Jezus mówi, cud założysz. A kto by odprawił i poślubił inną, cud założy. Bo małżeństwo u Boga trwa do śmierci. Jak się pytali go faryzeusze, a co ty powiesz? Mojżesz nam pozwolił. To Jezus im co powiedział? Mojżesz nam pozwolił. Tyle jest powodów, żeby odprawić swoją żonę. A co Jezus powiedział? U Boga nigdy tak nie było. Chciałby się dowiedzieć, co jest u Boga? Jak się zapytasz u Boga, jak przyjdziesz do Jezusa, to Jezus ci powie. U Boga nigdy, nigdy tak nie było. I tak słucham tych słów, że ach, to tak, bo przecież jakie cierpienie, a jak on wytrzyma, czy jak ona wytrzyma, tak. Jest wiele, kochani, ja nie mówię, jest wiele, to jest tragedia. To jest tragedia. To jest najgorsza tragedia, to jest najgorsza katastrofa. Nic gorszego nie ma, no, utrata zbawienia. To jest najgorsza, naprawdę. Ale zaraz po niej utrata małżeństwa, rozsypanie się małżeństwa. To jest tragedia. I tak mówią, rozmawiają między sobą, wiecie, i tak stoję, i taki smutek napełnia moje serce. I słyszę, tak, bronią człowieka, bronić człowieka, że no, jak powiedzieć, jak nie powiedzieć, no, a jak, jakbyś ty, no, i tak dalej. A słyszę w swoim sercu takie słowa, tak, a ja, Bóg, a ja muszę cierpieć. A kto mnie się pyta? Tak, a ja się muszę na to zgodzić. Kochani, czy Bóg cierpi, kiedy grzeszymy? Czy to Bogu się równo? A Boga się nikt nie pyta. Zapytaj się Boga, to Bóg ci powie jasno. Oni przyszli pełni argumentów. Wiecie, ile oni mieli argumentów w swoich rękach? Tradycję swoją. A mój szwagier się rozwiódł, a mój odprawił żonę, a w moim tam jeszcze dwa pokolenia wstecz. Wiecie, ile mieli? Ale kiedy się spotkali z Jezusem, kiedy zapytali Go, to wiecie, co powiedzieli na koniec? O, jak tak się rzecz ma, to co? To nie warto się żenić. Musisz ponieść ten krzyż. Tak, kiedy się spotkamy z Jezusem i Jego posłuchamy, to dojdziemy sami do mądrych wniosków. A jak siebie będziemy się słuchać, to nawet Jezus będzie nam mówił, nie przetłumaczą nam. Nie ma rady. O, bo ty tak to rozumiesz. A, bo ty tego nie doświadczyłeś. A, bo ty tego nie przeżyłeś. Ale kochani, Bóg zawsze stawał przeciwko grzechowi. Słowo Boże zawsze staje przeciwko ciemności. Słowo Boże zawsze staje przeciwko złemu. Od początku stawał Bóg przeciwko temu. Duch Święty zawsze przekonywał i On przekonuje do tej pory o grzechu. Zawsze. I nie pozostawia żadnego grzechu, nie pozostawia żadnej niewyjaśnionej sytuacji. To jest jedyna moc w tym świecie, która mówi nie. I to takie nie. To takie żelazne nie. Takie piękne nie, taka potężna skała nie przeciwko grzechowi. Chwała Bogu, że Jezus jest taką skałą. Wiecie, jakie jest życie szczęśliwe, kiedy się tej skały słucha. Kiedy się patrzy na tą skałę. Byliśmy nad tamą, tą w Solinie i taki jad potężny tam był, że głowy urywało, że to jezioro wyglądało jak małe morze. I te fale waliły w tę skałę. Ja myślę, wieki tak walą w tę skałę. Wiecie, a ta skała stoi. Halleluja, Bóg tak stoi. Wiecie? Jezus tak stoi. Niedawno słyszałem taki ciekawy taki przykład, że statek się rozbił u brzegu morza i to było szczęście, że się rozbił u brzegu. Ale kiedy dwóch rozbitków wyczerpanych walką z tymi falami, z tym morzem dopływało do tego brzegu, zobaczyli, że szczęście, ale nieszczęście. Brzeg pochyła gładka skała. I fale uderzają w tą skałę. I były takie potężne, że wyrzuciły ich i złapali się krawędzie tej skały, ale się nie mieli sił drapać. I tak biżą obok siebie, poczekali, aż z całej siły się trzymają tej skały. Aż obeschli, aż sił trochę nabrali, wygramolili się na górę. Żyją. I ten jeden mówi do drugiego, wiesz co, ty jak tam wisiałeś, ale ty się trząsłeś. A on mówi, tak, trząsłem się cały, ale skała ani nie drgnęła. Halleluja. Ty możesz się trząść cały, ale skała, Jezus Chrystus, ani drgnie. Możesz budować na takiej wspaniałej skale. I buduj na takiej wspaniałej. Bądź dumny z tego, że Jezus jest skałą niewzruszoną. Że nigdy nie zrobił wyjątku. Nigdy nie zrobił, nie zrobi. Że jest taki wspaniały. To jest cudowne. Wiecie, można Bogu ofiarować konieczne minimum, a sobie zostawić całą resztę. Ale tak naprawdę to jest tak, że Bogu ofiarowujemy to, co nam miłe, co dobrze nam się ofiaruje, co nas nie kosztuje za wiele. A to drogie zostawiamy w swoim sercu. To drogie zostawiamy w swoich myślach. A tu jest napisane tak, że krew, tak, ale ciała poza obozem. Skóry, ciało i odchody. Poza obóz i spalić. Kochani, Rzymian 12 i początek tego rozdziału, bardzo znane słowa. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje, jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Ciało swoje też. Ludzie mówią, to nieważne ciało, ważne serce. Nie. Czy nie wiecie, że ciała wasze są świątynią Ducha Świętego? Kiedy mówimy, co to za świątynia? Kiedy dzisiaj się ktoś ubiera jak świat. Mówimy, co to za świątynia? Nie chcemy takiej świątyni. Ale to nieważne, serce jest ważne. A niedawno usłyszałem na takiej wspaniałej konferencji jak ta. Ktoś powiedział takiej osobie: Jezus na twoje serce patrzy przez twoje ubranie i przez twoją skórę. Bo tak. I wcale tego nie pomija. Oko Boga wszystko dostrzega. Przecież tam jest też napisane, że wnętrzności tej ofiary. Wnętrzności tej ofiary. List do Kolosan w 3:5 pisze tak. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Co w waszych członkach wewnątrz. Przeteczeństwo. Nieczystość. Namiętność. Złą pożądliwość. Chciwość, która jest bałwochwalstwem. Wiecie? Krew za zasłonę, a ciała i wnętrzności i odchody spalić poza obozem. To jest dokończona ofiara. Składajcie wnętrzności wasze. Nie przyjdź tylko i uwielbiaj Boga i mówisz: całe serce ci oddaję, Boże. Całe serce, weź moje serce. A wracasz i żyjesz w pożądliwości. A wracasz i żyjesz w namiętności. A wracasz i żyjesz w zapalczywości. A może chciwy jesteś. Może zazdrosny jesteś. To są wnętrzności twoje. Zostaw je na ofierze. Nie wolno ich wziąć do domu. Nie wolno wziąć niecierpliwości do domu. Iż Boże być dobrym ojcem i małżonkiem, a w domu być nieznośnym. Nie wolno wziąć. Jeśli tak się dzieje, to znaczy, że zabieramy ze sobą. Dajemy Bogu krew, dajemy Bogu serce, ale resztę zabieramy do domu. Musimy z tym żyć. Nie chcemy tego oddać. Kochani, i tam jest napisane, kiedy ja to czytałem, i odchody. I sobie pomyślałem tak: Panie Boże, no ale odchody, co to jest? A do czego odnieść to? Przypowieści Salomona. Wiecie, jest mowa o odchodach, naszych odchodach, wewnętrznych, tych duchowych odchodach. Chcę powiedzieć, ten wymiar duchowy odchodów też jest. O, jak go dzisiaj jest pełno. Przypowieści Salomona, 708 strona. 6 rozdział. Wiecie, to są te odchody, które trzeba zostawić razem z ofiarą, żeby dokończona była. Tych 6 rzeczy, 16:19-19. Tych 6 rzeczy nienawidzi Pan, a tych 7 jest dla Niego obrzydliwością. Wiecie, i to są takie naprawdę odchody. Dla Boga. Obrzydliwe. Obrzydliwe. I czytajmy, co to jest. Butne oczy. Oj, taka prosta rzecz. Ile dzisiaj można spotkać butnych oczu? Kiedy dziewczyna jest piękna i młoda, to jaka jest butna, tak chodzi. Kiedy młody mężczyzna jest, powiem, taki przystojny i wykształcony, a on ze wszystkimi nie pogada. Butne oczy, to chrześcijańskie butne oczy. Ach, no, taki jest. O, no, taka jest. No jest taka niepospolita w ogóle, no więc... A to są odchody. O, to takie, ale takie bliskie. Ale to są odchody. Nienawidzi tego Pan. Brzydzi się tym. Kłamliwy język. Jak skłamać? No myślę, że starsi już nie kłamią. Ale dzieci, młodzież, gdzie byłeś? Dlaczego nie przyszedłeś? Z kim przestajesz, kiedy się pytamy? No jak wiele jest kłamstwa. Ręce, które przelewają krew niewinną. No, może nie ma. Ale to nie tylko chodzi o tych, co zamordowali. Kto nienawidzi swojego brata, jest zabójcą. Można mieć ręce, które przelewają krew, które przelały krew. Serce, które knuje złe myśli. Nienawidzi Pan tego. Brzydzi się tym. Nogi, które śpieszą do złego. Składanie fałszywego świadectwa. Mówienie o kimś, co się usłyszało. Wiecie, to splutkowanie. O, jak często to jest fałszywe świadectwo. Nie usłyszałeś tego od Boga. Bóg wydaje prawdziwy wyrok. Sianie niezgody między braćmi. Pokażcie mi zbór, który tego nie miał. Gdzie nie siano niezgody. To są odchody. Miały zostać za obozem. Miały przyniesione być razem z ofiarą serca, razem z uwielbieniem. I miały być wyniesione za obóz i spalone. ale wziąłem do domu. Niedokończona ofiara to nieprzyjęta ofiara. Ona ma być dokończona. Wnętrze, twoje wnętrze, twoje pragnienia, twoje marzenia, szczególnie do młodych to mówię, ale i starsi, ja też wiem, że muszę niszczyć. Wszyscy to mamy. Niezgodne z Bożą wolą. Nasze cielesne pożądliwości, nasza stara natura, czy to jest pożądliwość seksualna, czy to jest pożądliwość typu dumny, pyszny, nie da się przekonać, nic mu nie możesz powiedzieć. Hardy człowiek. To wszystko. Kochani, wiecie, jeśli nie wyjdziemy poza obóz, jeśli nie wyniesiemy tego poza obóz, musimy wyjść poza obóz. Nie pozbędziemy się cielesności, będąc tylko w świątyni, wiecie? Będąc tylko w świątyni, tam było najlepiej, w świątyni. Ale ta ofiara polegała też na tym, że po tym wszystkim pięknym i uroczystym, w świątyni, gdzie tam kiedyś Boża obecność wstąpiła i wypełniła cały dom chwałą, święta świątynia, znana, słynna i tak dalej. Tak jak w zborze jesteśmy, prawda? Jesteś w takim zborze i uwielbiasz Boga i serce ci się tak raduje, aż cię skakać chce do Boga, ale powiem, tej grzesznej cielesności nie pozbędziesz się w świątyni, jak wrócisz do domu z tym wszystkim. Masz wyjść poza obóz i spalić to wszystko. Trzeba zostawić to Bogu i oddać to Bogu. Jezus powiedział, jakże pragnę, żeby ten ogień przyszedł i płonął, i palił. Co On chciał, żeby ten ogień spalił? O tak, żeby sobie płonął i żeby było gorąco. Żeby fajerwerki może były. Wielu dzisiaj tak to tłumaczy. Ale nie, to jest ogień oczyszczenia. Jezus mówi, jakże proszę, jakże pragnę tego, żeby już płonął. Przyszedłem rzucić ogień na ziemię. Czy pali się w twoim sercu ten ogień, który pali twoje wnętrzności? Wiecie, jest krew, jest uwielbienie, jest serce. Są twoje emocje. Dobrze, dla Boga, rób to. Ale są rzeczy drogie, są rzeczy ważne dla Ciebie. Pozwól, żeby ogień, to tylko ogień Ducha Świętego może spalić. To tylko Boża moc może spalić. I On chciałby, żeby to palić. Trzeba to oddać. Trzeba to zostawić. Nie masz prawa do tego, żeby wracać z tym. Do swojego domu. Nie masz prawa. Musisz wyjść poza obóz. Żeby ta ofiara była dokończona i pełna, to trzeba wyjść poza obóz. A życie poza obozem to takie prywatne moje to życie, gdzie nikt nie patrzy, tam, gdzie nikt nie widzi. Tam ma się palić ogień Boży. Fajnie, jak się pali w zborze, prawda? Jak tak śpiewamy wspólnie, wiecie, ja bardzo mało potrafię śpiewać, żeby nie mieć takiego, czego mi się płakać chce ze szczęścia. Nie wiem, niesamowicie tak mnie pieśni, modlitwy na taką, ach, no ja myślę, że was też znacie to. Kochani, ale moje prywatne życie, moja droga do domu, moja praca, mój odpoczynek, mój relaks. A co tam? A jak tam to jest pomazane świętością? A jak tam to jest pomazane Bożą obecnością? To jest ta druga część ofiary, wiecie, nasze życie. Wierność na osobności, społeczność z Panem, podróży, w czasie wolnym. To jest to. To jest ta druga część ofiary. Kochani, to jest ta druga część ofiary. Jeśli jej nie dopełniasz, ale pozwoli, żeby to zostało, to wtedy są problemy. Duchowa służba, to nie tylko przyjść na nabożeństwo, zaśpiewać pieśń, pomodlić się. I tego brakuje dzisiaj. Ustał duch modlitwy. Nie modlimy się, nawet w zborze się nie modlimy. Nie wiem, jak w domu się modlimy. Takie trudne, takie ciężkie. Ale kto doznał, ja wiem, kto się nauczył tego, że to jest jeden z najlepszych czasów. Modlić się. Jak się nie nauczysz tego, to ci to nie przyjdzie. Jak nie zapragniesz tego, to nie przyjdzie. Będziesz narzekał, że znowu jedna modlitwa więcej. A czy ja się mało modlę? Ale jak się nauczysz tego, że to jest jeden z najlepszych czasów, to jakbyś szedł do pracy, to będziesz się modlił. Jak będziesz w podróży, to będziesz się modlił, a nie oglądał po wszystkich rzeczach. Będziesz się, bo to jest jeden z najlepiej spędzonych czasów. Rozmawiać z Bogiem, modlić się. Prosić Boga. Oczyść serce moje. Panie, tu chcę Ci być wierny. Teraz chcę Ci być wierny. Chcę być taki pokorny, jak na nabożeństwie, w najlepszym tym moim wydarzeniu. Jak na tym takim duchowym nabożeństwie. Tu chcę być taki. To jest ta druga część. Na ołtarzu trzeba złożyć wszystko, nie tylko swoje serce, nie tylko ten czas, 2 godziny, ale wszystko. Trzeba złożyć swoje ciało, a nie oddać go na świat mody, dla swoich pragnień, żeby, tak jak to wiecie, jest rozwiązłość, to jest dzisiaj też zboże. Po prostu rozwiązłość. Bo nie oddają ciała. Trzeba oddać też ciało. Trzeba oddać odchody nawet. To są obrzydliwe rzeczy. Plotkarstwo, obmowa, sianie niezgody, brudne oczy, pycha. To jest coś obrzydliwego. I ofiarę trzeba dopełnić. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą, bracia i siostry. Ty i ja masz tylko ten jeden ołtarz, bo stare ofiary przeminęły. Już nie musimy chodzić. Ale mamy jedną potężną, wspaniałą ofiarę. Powiem, jeden rodzaj ofiary. Jest to ołtarz, z którego nie masz prawa nic wziąć. Nie masz praw do siebie już. Musisz poddać się Bogu we wszystkim i całkowicie i bezwarunkowo. A wtedy Bóg przyjmie tą ofiarę. Musimy umierać dla siebie samych. Musi to dojść w nas, wypełnić się to słowo, żebyśmy mogli tak z przekonaniem powiedzieć: z Chrystusem jestem ukrzyżowany i już nie żyję ja. Ja się raduję, że ja już nie żyję. A w wielu rzeczach, kiedy chce mi się żyć, to są jeszcze te walki. Więc ja z daleka wołam: Panie Boże, niech ja przegram. Niech moje ja przegra. Wygraj. Daj siłę. Niech zwycięży Twoja sprawiedliwość. Nie chcę zwyciężać. Nie chcę zwyciężać. Ja nie chcę zwyciężać. Ja chcę przegrać. Abyś Ty zwyciężył. Nie żyję ja. Kiedy chcesz się kłócić ze swoją żoną, to wołaj do Boga: Panie, daj mi siłę, odwagę. Daj mi, i Ty żono, i Ty bracie, mężu. Wołaj, daj mi odwagę przegrać. Panie, daj mi odwagę w pokój zaprowadzić. Panie, daj mi odwagę pierwszemu wyjść z pokojem. Daj mi odwagę, daj mi siłę przegrać. A nie tam, wiesz, układasz sobie mowę, idąc z pracy do domu. Jak to jej powiesz? Czy jak zareagujesz? Czy co zrobisz? Służysz diabłu. Przegraj. Niech się spali to poza obozem. To, co cię tam w środku, w wnętrznościach pali. Co ci jest drogie, bo tak chcesz. Żeby to wyszło, że to ty masz rację. Że to ty zwyciężyłeś. Nie, przegraj. Przegraj dla ciała, przegraj, ale dla Boga zwyciężasz. Chwała Bogu za to, że On nas wzywa do tego, abyśmy żyli życiem ofiary. Możemy przynosić Bogu ofiarę. Możemy przynosić Bogu ofiarę. I kiedy przynosisz Bogu ofiarę, nie zadowalaj się tym, że cielec został zarżnięty, baranek został zarżnięty, krew wzięto i pokropiono. I idziesz, pomyśl, ale resztę wyniesiecie poza obóz i spalicie. Nie weź nic. Oddaj wszystko. A Bóg będzie błogosławił twoje życie. Bóg będzie czynił je szczęśliwym. Będziesz prawdziwie żył. Będziesz takim, który będzie zachętą, będzie wolnością Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, niech Bóg nam pobłogosławi. Niech da nam odwagi. Niech da nam ducha kapłaństwa. Kapłana, który służy Bogu. I oddaje Mu wszystko. Amen. Postańmy do modlitwy. Chciejmy, niech każdy w sercu swoim pomodli się do Pana. Jesteśmy kapłaństwem. Ale poproś Pana: Panie, tak bym chciał składać Ci takie ofiary, jak Tobie są miłe. Panie Boże, dziękujemy Ci, że służymy wszechpotężnemu Bogu, jedynemu Bogu, prawdziwemu Bogu, świętemu Bogu. Bogu, którego oczy są zwrócone na nas. Bogu, który oczekuje, że przyjdziemy i złożymy Ci ofiarę. Bogu, który oczekuje tutaj, na tym miejscu, kiedy zgromadzamy się, kiedy przychodzimy, by śpiewać Tobie na chwałę, kiedy przychodzimy, by modlić się do Ciebie, by Ci mówić: dziękuję, Ojcze. Wysławiam Ciebie, Ojcze. Panie, czekasz. Panie, i oblicze Twoje jest uradowane. Panie, pomóż nam zostawić całą ofiarę. Nie zabierać nic do domu. Panie, pomóż nam zostawić nie tylko to, co wydaje się nam najdroższe, ale też to, co jest w nas. Panie, pomóż nam to zostawić i nie dźwigać tego i nie żyć tym, a być wolnym. Panie, godzien jesteś tego, by Ci ofiarować wszystko. Chwała Ci, że z Tobą jestem ukrzyżowany, Panie. Z Tobą jesteśmy ukrzyżowani. Panie, chwała Ci za to, że tam umarliśmy dla siebie, aby już nie żyć dla samego siebie, bo to przynosiło przekleństwo. Panie, ale chcemy żyć dla Ciebie, bo to przynosi błogosławieństwo. Pobłogosław wszystkich nas. Pobłogosław braci i siostry. Pobłogosław mężów, pobłogosław żony. Panie, byśmy mogli ofiarować Ci to najlepsze. Pobłogosław młodzież, dzieci. Panie, by chcieli Tobie oddać wszystko, a nie zostawiać nic dla siebie, dla świata. Panie, dla władców tego świata, wszystko oddać Tobie, to spraw w życiu naszym. Panie, bądź uwielbiony na wieki wieczne. Cześć i chwała Tobie w imieniu Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Amen. Amen.